To zaczynamy dzisiaj kolejną lekcję z cyklu Jaki jest Bóg? Dzisiaj powiemy sobie o pewnej kwestii, która dotyczy Boga, bardzo ważnej. I otwórzmy sobie najpierw Księgę Rodzaju, 21 rozdział. Tej księgi. Kiedy Abraham zawarł przymierze z Abimelechem, to potem się oddalił z tego miejsca i czytamy w wersecie 33. Czytajmy już sobie od 32 wersetu do 34. Te trzy wersety, może ktoś przeczyta?
Tak zawarli przymierze w Berszebie. Potem Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska, wstali i wrócili do ziemi Filistynów. Abraham zaś zasadził drzewa w Berszebie i wzywał tam imienia Pana, Boga Wiecznego. I Abraham gościł w ziemi Filistynów przez wiele dni.
Dzisiaj będziemy sobie mówić o Bożej wieczności, czyli Bóg wieczny. Co to znaczy wieczny? Są takie mądre określenia: transcendentny, transcendentalny. Niektórzy wiedzą, o co chodzi, niektórzy nie. Ale czasami jest coś takiego, jest zagadnienie, jest kwestia, której nasz umysł nie ogarnia. Filozofowie sobie się tym zajmują, rozważają, teoretyzują, wymyślają różne rzeczy, ale tak naprawdę nasz umysł tego nie ogarnia. Ponieważ my jesteśmy wpisani w czas, okres istnienia, my mamy zakodowany w głowie początek. I tak funkcjonujemy. Łatwiej nam sobie wyobrazić, że coś nie ma końca, niż to, że coś nie ma początku. W naszej głowie łatwiej sobie wyobrazić, że ktoś wiecznie będzie coś tam robił, tak? Ale że on to robi od wieczności, to już jest trudniej nam to sobie wyobrazić. Bo to jak to jest, że on nie ma początku? To jest nie do ogarnięcia dla nas. Bo gdyby było, to już by dawno było zdefiniowane. A nie jest. I dzisiaj sobie właśnie zobaczymy, co Słowo Boże, co Bóg mówi o sobie na temat Jego istnienia. A jakie to ma znaczenie dla nas, to spróbujemy sobie na koniec podsumować i każdy z nas będzie mógł sobie się nad tym zastanowić, kiedy wróci do domu. Przeczytaliśmy już ten pierwszy fragment, że Abraham wzywał imienia Boga Wiecznego. Wiecznego Boga, czyli Adam wiedział.
Abraham.
A ja powiedziałem? Abraham?
Adam.
Adam, tak? Adam? Ja powiedziałem. Abraham. Już wtedy Abraham. Dobrze, zobaczmy sobie kilka kolejnych fragmentów. Dzisiaj będziemy tak często między początkiem a końcem Pisma Świętego, Stary Testament, Nowy Testament, będziemy sobie te miejsca przeglądać. I też będziemy powtarzać to, co już wiemy o Bogu, ponieważ to, co już mamy przestudiowane, wpisuje się również w to, co teraz rozważamy. Tego się nie da rozdzielić. Zobaczmy sobie Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział, pierwsze dwa wersety. Bo to jest niesamowite w Słowie Bożym, że każdy fragment, każde miejsce można zobaczyć z wielu różnych stron. Niby prosty tekst, ale można na niego spojrzeć z wielu różnych stron, w zależności od tego, na jakim zagadnieniu się skupiamy. Ten fragment czytaliśmy już wielokrotnie. Przeczytajmy sobie jeszcze raz dwa pierwsze wersety.
Ja mogę.
Proszę.
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.
O czym tu mamy powiedziane? Po pierwsze, jeżeli chodzi o istnienie, o czas, co tu mamy?
Początek.
Mamy początek. A kto jest przed początkiem?
Bóg.
Czyli jak nastąpił początek, Bóg jest. Czyli definiowany jest początek, a Bóg już jest. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I co dalej jest napisane? Ciemność była i kto się unosił nad wodami?
Duch.
Duch, czyli mamy Boga i Jego Ducha. Tak? Mamy Boga i Jego Ducha. Czyli Bóg i Jego Duch już jest. Kiedy mamy ten moment startowy. I zobaczmy sobie Izajasza, 40 rozdział. Teraz popatrzmy sobie, co Izajasz mówi. Księga Izajasza, 40 rozdział. Dwudziesty ósmy werset.
Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że Jego mądrość jest niezgłębiona?
Co mówi Izajasz o istnieniu Boga?
Wieczny Bóg.
I co dalej mówi?
Stwórca krańców ziemi.
Czyli Izajasz nazywa Boga wiecznym Bogiem. Od wieczności istnieje. Nie do, a od wieczności. Co jest ważne jeszcze, bo różne teorie dzisiaj ludzie wysnuwają, że były dwa początki, że przed początkiem, który jest opisany w rodzaju 1.1, był jeszcze jakiś wcześniejszy początek. Różne teorie ludzie opowiadają, natomiast w Piśmie Świętym znajdziemy informacje o jednym początku. I tego się trzymajmy. Kolosan, pierwszy rozdział. Ponieważ czytamy teraz cztery fragmenty, które wybrałem, które się uzupełniają i tworzą obraz Boga na początku bardziej pełny, taki. Może nie jest kompletny, bo to trzeba by było sobie przejrzeć wszystkie fragmenty, ale on będzie pełniejszy. Bo musimy sobie odpowiedzieć, kto był, jak nastąpił początek. Kolosan, pierwszy rozdział, od 12 do 19 wersetu. Cały ten fragment prosił, żeby ktoś przeczytał, tylko tak, żebyśmy zdążyli jak gdyby słuchać, żeby nie za szybko. Proszę bardzo, kto będzie czytał?
Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. To, co w niebie i to, co na ziemi. To, co widzialne i co niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władzę. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest wszystkim i wszystko istnieje dzięki. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Dobrze. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia.
I jeszcze jeden fragment z drugiego rozdziału tego samego listu, 8-9 werset. Pełnia, bo uzupełnienie tej pełni. Tak, 8-9 werset.
Drugi rozdział.
Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa.
O, właśnie. Upodobał sobie Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia bóstwa. W Mesjaszu, który się urodził z Marii i według ciała jest potomkiem Dawida, mieszkała cała pełnia bóstwa i mieszka dalej. Zamieszkała. Bóg przyszedł w ciele. Ale co czytamy o tym właśnie Bogu, który, jak czytamy ten pierwszy fragment, stał się widzialny i objawił się, tak, w osobie Syna. I teraz co czytamy o tym Synu? Zobaczcie. On jest co? Obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych. Kiedyś to sobie rozważaliśmy, jak studiowaliśmy ten list. On jest pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych, czyli On je zapoczątkował. To On stwarzał. On jest tym Słowem, które stwarzał. Czyli On wszystko powołał do bytu. Kiedy czytamy pierwszy rozdział i pierwszy werset Księgi Rodzaju, to Paweł uzupełnia to. Ten, który stwarzał bezpośrednio, powoływał do bytu wszystko, to jest Syn. Więc ten, który był, zanim świat powstał, to kto? Ten Bóg to kto? Ojciec, Syn i Duch, który się unaszał nad wodami. Trójjedyny Bóg. Żadna z tych osób nie została powołana do bytu. Niektórzy próbują interpretować, że Jezus miał swój początek, są różne wyznania wiary, tam nie będę ich cytował, ale że filozofowie greccy już, którzy przyjęli chrześcijaństwo już na początku ery chrześcijańskiej, zastanawiali się, filozofowali na temat tego, jak to z Synem jest, dziś się zrodziłem. Natomiast Słowo Boże i to wyjaśnia. Chodzi o co? Chodzi o to, że przed początkiem był Ojciec, Syn i Duch. Ojciec, Syn i Duch jest. Nie został powołany do bytu w żadnym momencie. On już był. Dlatego Abraham wielbił Boga wiecznego. Ponieważ Abraham, jeśli się spotykał, a spotykał się z Bogiem, to spotykał się z Synem. Na początku Bóg był, zanim nastąpił początek. Ojciec, Syn i Duch. Wieczny Bóg, Stwórca krańców ziemi. On na początku już był. I zanim ten początek nastąpił, On był, ponieważ On powołał, On postawił moment. To jest początek. I powiedział, i się stało. Jak czytamy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, to i powiedział Bóg. Niech się stanie to, niech się stanie to. I stało się, i stało się, i stało się. Bóg mówił i się stawało. I Paweł mówi, to Syn. Bóg Ojciec stwarzał wszystko przez Syna Bożego. Na razie jasne? Psalm 90. Wersety od 1 do 6.
Panie, Ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie, zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowały ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś Bogiem. Obracasz człowieka w proch i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. 1000 lat bowiem w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął i jak straż nocna. Porywasz ich jakby powodzią, są jak sen i jak trawa, która rośnie o poranku. Rano kwitnie i rośnie, a wieczorem zostaje skoszona i usycha.
Co mówi psalmista o Bogu? Panie, jesteś naszą ucieczką. I co dalej pisze?
Z pokolenia na pokolenie.
Zanim zrodziły tak. się góry.
Zanim zrodziły się góry.
Ukształtowałeś ziemię.
Zanim ukształtowałeś ziemię. Oto Ty jesteś
Bogiem.
Od wieków
na wieki Bogiem. Czyli te od wieków, to nie znaczy, że od początku liczymy teraz wieki. Od wieków, czyli zanim cokolwiek było, Ty już jesteś. Nikt nie jest w stanie określić tego. Ty po prostu jesteś. Ty byłeś już, jak kształtowałeś ziemię. Albowiem 1000 lat przed Twoimi oczyma jest jak jeden dzień. Byt Boży jest nieograniczony czasem. My liczymy czas. Ponieważ nasz świat, w którym zostaliśmy ustawieni, to jak Bóg nas stworzył, jest uzależnione od czasu. Bóg nie. Ponieważ Jego czas jest nieskończony. Ewangelia Jana, uzupełnijmy sobie ten opis. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 4 wersety. Pierwszy Jana, 1 rozdział, 4 wersety.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.
Połączmy to teraz z psalmem. Na początku, kiedy zaczęło wszystko powstawać, psalmista mówi: Ty byłeś już od wieków na wieki ten sam. Tu Jan mówi: na początku było Słowo i ono było Bogiem. I wszystko przez Nie powstało, ale w Nim było co?
Życie
w Nim było. Bóg jest źródłem życia. To z innych rozważań mamy już, prawda? Wiemy o tym. Wiemy też, Bóg, że wszystko stworzył. Mieliśmy o Bogu Wszechmogącym. Natomiast tutaj mówimy o czasie. Czyli Bóg jest Bogiem od wieków na wieki. I o ile łatwiej jest nam, mówię, zrozumieć te na wieki, o tyle trudniej jest zrozumieć od wieków.
Czy można tak te od wieków jakby wiecznie to można też zastąpić? Czy tutaj był
tak,
tak Bóg?
Wiecznie.
Wiecznie, bo tak ja sobie próbuję
od
to...
Od wieków.
Od wieków, czyli tutaj wiecznie. Czyli tak właśnie, to mówisz, tak? Na to
oczywiście, każdy z Was może się zastanawiać i próbować pojąć umysłem, co to znaczy, że nie ma coś początku. Eee, Można to zrobić, natomiast dla bezpieczeństwa, żeby gdzieś tam coś tam do głowy nie przyszło i człowiek się nie zapętlił gdzieś tam, najpierw warto przyjąć to, co mówi Pismo. Jest napisane, że Bóg jest i nie ma swojego początku. I wtedy bezpiecznie sobie można tam rozważać. Ale pamiętajmy, mamy taką wytyczną, taki drogowskaz, wiecie, taką latarnię przed nami, żebyśmy gdzieś tam się nie pogubili i ciemność nas nie ogarnęła. Patrzmy na tą latarnię, Słowo Boże, co mówi. To jest bezpieczne. Bóg jest Panem czasu i Jego byt nie jest ograniczony czasem, ponieważ On jest od wieków na wieki. Nie ma ani początku określonego, ani końca. To jest bardzo ważne dla nas. To jest wręcz strategiczne z pewnego konkretnego powodu. Zobaczmy sobie kolejny jeszcze psalm. Jeszcze dwa psalmy. Psalm 10. Psalm 10, bardzo ciekawy fragment. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście nad nim, czy spotkaliście się. Ja kiedyś nawet sobie notatki zrobiłem. Psalm 10. Psalm 10. I werset 16.
Pan jest królem na wieki wieków. Z jego ziemi zniknęły narody.
Macie czas przeszły. Ja w Gdańskim mam przyszły, ale wy macie przeszli. Taki tam jest. Pan jest
królem na wieki wieków.
Na wieki wieków Pan jest królem. I z jego
ziemi zniknęły narody.
Pamiętacie, kiedy zniknęły narody z jego ziemi? Był jeden moment, kiedy zniknęły wszystkie narody z ziemi. Potop. Czyli Pan jest królem na wieki wieków. Nie dość tego, że On jest, ale On jest królem. I Dawid to pisze, zanim Mesjasz jeszcze się pojawił na ziemi. Bo Pan jest królem niezależnie od tego, że Syn Boży jest jeszcze królem Izraela. Pan jest królem nad całą ziemią. Na wieki wieków. On nigdy swojej władzy nie oddał. On ma nad wszystkim kontrolę. On pozwala na pewne rzeczy, natomiast On jest królem na wieki wieków. Na wieki wieków. Zobaczmy dalej. Bardzo ciekawy fragment, który połączymy z treścią listu do Hebrajczyków. Bardzo znany, na pewno go pamiętacie, odświeżymy sobie. Psalm 45, 6-7 werset.
Twój tron, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwości jest berło Twego królestwa. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg, olejkiem radości, bardziej niż Twoich towarzyszy.
Co mówi ten fragment? Zanim przejdziemy do Hebrajczyków. Co mówi ten fragment?
Znowu, że tron Boga jest na wieki wieków.
Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Co dalej jest napisane?
Berłem sprawiedliwości jest berło Twego królestwa.
Tak. I kto Ci dał tą władzę? Boże?
Namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg olejkiem radości.
Bóg Boga namaścił olejkiem wesela. I otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, 8-9 werset. I upewnijmy się, o kim to jest mowa. Te prorocze słowa się stały faktem już. Żyjemy w momencie, kiedy to proroctwo się wypełniło.
Prawdziwy Syna mówi, Twój tron, o Boże, na wieki wieków, barłem sprawiedliwości z barwą Twojego Królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, należy tego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg olejkiem radości bardziej niż Twoje towarzysze.
Kto jest tym królem na wieki wieków?
Syn
Boży. Tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, Syn Boży jest Bogiem, jedną z osób trójjedynego Boga, który był, zanim świat powstał. Był, zanim nastąpił początek. Bo początek był, ale nie jego. Ponieważ on wszystko powołał do bytu. I tak jak sobie mówiliśmy we wcześniejszej lekcji, że on wszystko stworzył. To, co na niebie i to, co na ziemi. Powołał wszystko do bytu mocą swojego słowa. Raczej słowem swojej mocy, zdaje się, tam jest napisane. To jest różnica. Kolejny fragment. Czyli Bóg jest królem na wieki wieków. Syn Boży jest tym królem. Ojciec i Syn są Bogiem od wieczności do wieczności. Izajasza 9,6. Izajasza 9,6. Wracamy do Izajasza.
Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem. Cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju.
Kim jest nazwany, jeśli chodzi o czas?
Ojciec wieczności.
Ojciec wieczności. Ten, od którego wieczność pochodzi. On jest wiecznością. On jest wieczny. I teraz zobaczmy sobie Hebrajczyków 13,8 i zobaczmy sobie, co mówi Paweł o tym Bogu.
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.
Co jest powiedziane o Jezusie Chrystusie?
Wczoraj i dziś, ten sam na wieki.
Wczoraj i dziś,
ten sam na wieki.
I na wieki.
Ten sam.
Czyli mamy ciągłość. On jest zawsze ten sam. Syn Boga jest wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Tak jak powiedział prorok Izajasz. Ojciec wieczności. Ojciec wieczności. Kolejny fragment, czyli Mesjasz będzie nosił imię Ojciec Wieczny. On jest na wieki, od wieków na wieki ten sam. Izajasza, 51 rozdział Izajasza, werset 6. Czy na pewno ja się nie pomyliłem? Co tam jest w tym wersecie?
Podnieście ku niebu swoje oczy i spójrzcie na dół, na ziemię. Niebiosa jak dym się rozwieją i ziemia jak szata się zestarzeje, a jej mieszkańcy zginą jak one, ale moje zbawienie będzie trwać na wieki i moja sprawiedliwość nie ustanie.
Mhm. Co Co jest w tym fragmencie?
Wszystko przemienia, ale zbawienie będzie trwać na wieki. I sprawiedliwość nie ustanie.
Będzie stworzone przemienie.
Tak, dokładnie. Podnieście oczy wasze i spójrzcie na ziemię na dół. Niebiosa jak dym się zestarzeją, a ziemia jako dzień zwiotczeje i obywatele jego jak i one zginą. Ale zbawienie moje na wieki będzie, a sprawiedliwość moja
nie ustanie.
Czyli Bóg jest niezależny od tego, co stworzył. To, co stworzył, można zniszczyć. Może to zrobić tylko On. Nie ma człowieka, nie ma takiej mocy nikt, żeby zniszczyć wszechświat. My to nazywamy wszechświatem. Ale nie ma możliwości nikt, żeby zniszczyć wszystko to, co stworzone. Nawet ziemia zachowana jest na dzień ognia. Bożą mocą. Ludzie mogliby chcieć nawet zniszczyć ziemię, ale nie są w stanie, ponieważ ona jest zachowana na dzień ognia. Na żar ognia. Bo Bóg tak postanowił. Dołóżmy do tego fragmentu Psalm 102. Psalm 102, werset 25-27.
Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem twoich rąk. One przeminą, ale ty pozostajesz. Wszystkie jak szata się zestarzeją, zmienisz je jak płaszcz i będą odmienione. Ale ty zawsze jesteś ten sam, a twoje lata nigdy się nie skończą.
Co mówi ten fragment w psalmie? Co psalmista mówi?
To, co Bóg stworzył, przeminie, ale on pozostanie.
Tak, Bóg to, co stworzył, zwinie jak szatę, ale ty pozostajesz
Ten sam.
Nie pozostaniesz ten sam. Zawsze pozostajesz ten sam. I zobaczmy sobie Hebrajczyków. Pierwszy rozdział, 10-12 werset.
Jeszcze raz, który rozdział?
Pierwszy. Ty tenżeś sam zawsze jest, a lata twoje nigdy nie ustaną. Hebrajczyków, pierwszy rozdział, 10-12.
Oraz ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk. One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją.
Ale?
Jak płaszcz je zwiniesz i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą.
A twoje lata się nie skończą. Paweł cytuje psalm w odniesieniu do
syna.
Bóg był, zanim ziemia i niebo powstały. Jest i będzie, gdy ziemia i niebo przeminą. Mówimy o odwieczności Ojca i Syna. Od wieczności. Ty zawsze jesteś ten sam. Od wieków jesteś ten sam. Ty zawsze pozostajesz ten sam. Nie starzejesz się, byśmy powiedzieli. Zawsze pozostajesz ten sam.
Twoje lata się nie skończą.
I w drugą stronę, twoje lata się nie skończą. Izajasza, 57 rozdział. Izajasza. Wersety 15 i 16.
Tak bowiem mówi wysoki i wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to święty. Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, Mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych. Nie będę się spierał na wieki, ani nie będę wiecznie się gniewał, bo zemdlałby przede mną duch i duszę, które uczyniłem.
Mm-hmm. Co mówi Bóg tutaj o sobie? Najwyższy mieszka w wieczności. Tron Boga jest ustawiony w wieczności. Co to znaczy?
Nie tym, co zniszczalne, tym, co stworzone.
Jest w miejscu, które nie mieści się w czasoprzestrzeni, byśmy tak powiedzieli. Miejscu wiecznym. To jest miejsce Boga, ono jest wieczne. Jego tron jest w miejscu wiecznym. Nie jak niektórzy nauczają, że jakieś gwieździe gdzieś tam w naszym wszechświecie. Bóg jest poza tym. On nie mieszka w tym, co stworzone. On mieszka w wieczności. Tam jest jego tron. Co by się to stało, gdyby Bóg się gniewał wiecznie? Więc Bóg zamieszkuje wieczność na swoim świętym miejscu. To nie jest to niebo, tak? Przypominamy sobie studium z niedzieli. On mieszka w miejscu, które nie podlega przemijaniu i czasowi. Tak jak on. Przejdźmy teraz jeszcze do trzech fragmentów. Trzech czy albo czterech. Wracamy. Idziemy do Hebrajczyków. 12 rozdział listu do Hebrajczyków. 25 do 29 wersetu. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 25 do 29.
Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem, a słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Dlatego otrzymując Królestwo Niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak Mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym.
Co mówi ten fragment o czasie? Co mówi ten fragment o czasie?
Żeby dobrze go wykorzystać.
Tak, ale co mówi o Bogu w kontekście czasu?
Że Pan już wszystko zaplanował.
Tak. Co jeszcze? Którego głos na on czas, co zrobił? Był jakiś czas, moment, w którym co?
Wstrząsnął wówczas ziemią.
Tak.
I obiecuję, że jeszcze raz wstrząśnie.
Kiedy to było, że Bóg tak wstrząsnął ziemią? No, kiedy to wszystkie narody zginęły? I Paweł mówi, że co? Że jeszcze raz wstrząśnie, tak jak mówi Piotr, że ta ziemia jest zachowana na dzień ognia, który strawi przeciwników. Wszystko spłonie i rozpłynie się, tak? Więc tą ziemią, tym, co stworzone, można wstrząsnąć, ale żeby zostaną jakie rzeczy?
To, co się nie chwieje.
Tam, gdzie jest Bóg, to się nie chwieje. To jest wieczne. Bóg mieszka w miejscu, które się nie chwieje, które nie podlega przemijaniu i zniszczeniu, tak jak On sam. On decyduje, kto będzie z nim. On decyduje o tym, kto w jakim czasie ma funkcjonować. Natomiast on sam nie podlega temu. jeszcze 3 fragmenty z Apokalipsy. Żebyśmy to mogli wtedy skleić w taką całość razem z listem do Hebrajczyków. Syn, zobaczmy sobie Apokalipsa, 21 rozdział, pierwszych 6 wersetów. Apokalipsa, 21 rozdział, pierwszych 6 wersetów.
Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. A ja i Jan zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica, przyozdobiona dla swego męża. Wysłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką zaję z ich oczu i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie powiedział: oto wszystko czynię nowe, i powiedział do mnie: napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia.
Co mówi tutaj Bóg o sobie?
Ja jestem początek.
Co jest dziełem Jego rąk? Co przeminęło, a co Bóg stworzył?
Pierwsza ziemia i pierwsze niebo.
Przeminęło. To, co wstrząsnąć się da, tak? I Bóg mówi o to nowe niebo i nowa ziemia, czyli nowa ziemia pod nowym niebem. Tak? I co mówi o sobie? Ja jestem początek. Czyli jeśli Bóg, zastanówcie się, Bóg mówi o sobie: ja jestem początek i koniec. To nie mówi o sobie, że On ma początek i koniec. Tylko, że On jest tym, który stawia początek i koniec. Bo On jest ponad tym. On może ustanowić początek i koniec, bo On jest ponad to, czyli On nie ma początku i końca. On ustanawia to. Nie możecie ustanowić początku, jeszcze was nie ma. Nie możecie ustanowić końca, jeśli wcześniej was nie będzie. Możecie ustanowić początek i koniec tego czegoś tylko wtedy, kiedy wy będziecie dłużej. A jeśli Bóg ustanowił początek wszystkiego i koniec wszystkiego, no to On jest ponad tym wszystkim, co w ogóle jest. Więc Bóg mówi: dlatego jestem wieczny. Dwudziesty drugi rozdział Apokalipsy, pierwszych 5 wersetów.
I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc 12 rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim tron Boga i Baranka, a Jego słudzy będą Mu służyć. I będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach. I nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków.
I werset 13.
Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.
Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. I co dam? Gdzie będzie tron Boga?
No, w świętym mieście.
W świętym mieście, czyli Bóg tam będzie. Więc tam, gdzie będzie Bóg, ci, którzy tam będą, to będą wiecznie. Ale zauważcie, to, co stworzył Bóg, ma początek. Bóg ustanawia początek i koniec. On jest ponad. Czyli tak, Syn Boży jest inicjatorem początku i końca wszystkiego. A sam jest ponad tym wszystkim, jak mówi Paweł w liście do Kolosan. On był zanim cokolwiek powstało. I będzie, gdy to, co stworzył, przeminie i nastanie nowe. Przyszłe Królestwo Boga, ile, jak długo będzie trwało? Nie będzie miało końca. Tak jak jego lata nigdy się nie kończą. Bo nie można ustanowić królestwa, które będzie wieczne, jeśli samemu się nie jest wiecznym. Bo nie wiesz, co będzie po tobie. Czasami jest tak, że ktoś zakłada jakąś firmę, cokolwiek, organizuje jakiś, nie wiem, klub czy partię. I póki ten człowiek żyje, to wszystko się trzyma. Państwo funkcjonuje. On wszystko trzyma. W momencie, kiedy on umiera, wszystko może się rozpaść. I za jego życia wszystko było dobrze. Ale wszystko ma swój czas. A popatrzcie, że u Boga jest całkowicie inaczej. On jest wieczny. On decyduje o początku i końcu, o końcu wszystkiego, natomiast On nie ma początku i końca. Od wieków na wieki ten sam. Wnioski. Proszę bardzo, wnioski. Zastanówcie się, jakie to ma dla nas znaczenie, że Bóg jest odwieczny. Pamiętacie wcześniejsze lekcje? Ja przypomnę. Mówiliśmy o Bogu Wszechmogącym. W tym kontekście, czyli co to znaczy, że Bóg jest wszechmogący? W skrócie, tak pamiętacie?
Nie ma dla Niego nic niemożliwego.
Tak, nie ma dla Niego nic niemożliwego.
Nieograniczony jest.
Tak, w swojej mocy. On może zrobić wszystko. Tak? Czyli jest to argument, ponieważ można Mu zaufać. No skoro ktoś jest wszechmogący i może wszystko, no to warto Mu ufać, ponieważ powierzyć Mu swoje życie, bo On wszystko może. Tak? Mówiliśmy o Bogu mądrym, czyli On wie, jak coś zrobić. Bogu wiernym, który jest wierny. Zaufasz Mu, On na pewno to zrobi, co powiedział. Można Mu zaufać. Nie zmieni zdania, nie oszuka Cię, nie skłamie, nie wprowadzi Cię w błąd, bo jest Bogiem sprawiedliwym, wiernym, świętym, dobrym, mądrym, najwyższym Bogiem. Ale jeśli ma swój kres, to co potem? Ktoś może być najlepszy. Póki żyje, może wszystko. Ale kiedy umrze, nie może nic. Więc dołóżmy do tego wszystkiego to, że Bóg jest od wieków na wieki ten sam. Dołóżmy do tego to, że jest mądry, wszechmogący, sprawiedliwy, cierpliwy, odkupiciel. Dołóżcie do tego to wszystko. I mamy obraz Boga, który nie dość, że ma wszechmoc, to jeszcze od wieków na wieki ten sam jest. Czyli to, co obiecał, nigdy się nie skończy. Nikt tego nie popsuje, nikt tego nie zmieni, ponieważ On wiecznie jest wszechmogący. Od wieków na wieki ten sam. On nie przestanie być, ani nie jest ktoś, kto powołał Go do bytu. On jest tym, który wszystko powołuje do bytu. W Nim było życie. Więc czytamy w Słowie Bożym o kimś, kto od wieków na wieki jest ten sam. Więc to, co czytamy o nim później i to, co obiecał, to, co zrobił w Synu swoim, jego odkupienie, jego usprawiedliwienie, jego dobroć, jego cierpliwość, jego wszechmoc, jego miłosierdzie, jego świętość jest wieczna. Więc jeżeli On obiecuje królestwo, które się nie zachwieje, to On w nim będzie zawsze. Nie będzie tak, jak to jest w niektórych krajach. Ostatnio, tak częściowo przypadkiem, taki kraj był Jugosławia. Póki Tito żył, to on to wszystko kleił. On miał taki autorytet. Tam się zawsze gdzieś coś tam kisiło, tak, w tym kraju. Bo to był taki kraj wielokulturowy, wielowyznaniowy. To taki zlepek był. Ale póki Tito żył, to on to trzymał. Wszystko jakoś to się kulało. Tito zmarł i nastąpił totalny rozpad. Skończyło się to wojną na Bałkanach. I rzeziami, mordami, nieszczęściami, morzem przelanej krwi. Póki żył, było dobrze. Jugosławia była jednym z lepiej, tam lepiej się żyło ludziom, chyba najlepiej w jakimkolwiek innym kraju tak zwanych demoludów. Tito zmarł. Tak jest w ludzkim świecie. Wszystko ma swój kres, nawet coś dobrego. Natomiast Słowo Boże nas naucza, że Bóg jest od wieków na wieki ten sam. Więc to, co On robi, to, co On ustanawia i ten, któremu my zaufaliśmy, On nigdy nie odejdzie. Nie musimy się bać, że Go zabraknie. Jego nigdy nie zabraknie, tak jak nie zabrakło Go przy stwarzaniu, tak nie zabraknie Go nigdy na wieki. Bylebyśmy się znaleźli tam, gdzie On będzie miał swój tron. Bylebyśmy byli tymi filarami w świątyni Jego. On na pewno tam będzie i nigdy Go nie zabraknie. Łatwiej nam jest zrozumieć to, że Go nie zabraknie. Ale pamiętajmy, że On od wieków na wieki jest ten sam. Nie ma nikogo większego jak nie On. Z kim się naradzał, żeby to wszystko stworzyć? Kto kogo pytał o zdanie? Kto był mądrzejszy od Niego? On jest od wieków na wieki ten sam. Dobrze. Co to znaczy, że Bóg jest odwieczny? Proszę bardzo, wnioski. Zgodnie z tym, co czytaliśmy. Co to znaczy, że Bóg jest odwieczny?
Nie ma początku.
Nie ma początku istnienia i końca istnienia. Ja te początku to sobie pogrubiłem. Bo to jest najtrudniej pojąć. Ale On nie ma początku istnienia i końca istnienia. Nie ma kogoś, z kim się naradzał. Każdy, kto coś robi, pyta kogoś mądrzejszego. Może sam to zrobić, ale musiał się tego nauczyć. Natomiast Bóg, kiedy stwarzał, nikogo nie pytał. Nie było. Słowo Boże mówi, nie było nikogo, kogo by się radził. Bóg jest odwieczny, czyli nie ma początku istnienia i końca istnienia. Kasia pisze wniosek. 1 Jana 2,17. Zobaczmy, co to jest, bo nie pamiętam. 1 Jana 2,17. Pierwszy list Jana. 2,17. Świat przemija wraz z porządliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Tak. Ponieważ Bóg trwa na wieki, więc ludzie mogą trwać na wieki, bo Bóg trwa na wieki. Bóg jest odwieczny, czyli nie ma początku istnienia i końca istnienia. Gdzie przybywa odwieczny? W miejscu, jakim Biblia mówi? Odwiecznym. W wieczności Bóg mieszka. W miejscu niedostępnym, którego nikt z ludzi, jak Paweł mówi, oglądać nie może. Syn mówi tylko ja widziałem Ojca. Odwieczny Bóg mieszka w wieczności, w miejscu niedostępnym. A jaka jest zależność między Bogiem a czasem?
Jest nieograniczony czas.
Ja śmiem twierdzić, napisałem, że Bóg jest Panem czasu. On powołał czas do bytu, jeżeli można tak powiedzieć. Bo on powiedział na początku i zaczął się upływ czasu. Bo był co? Wschód słońca, zachód słońca. Wschód słońca, zachód słońca. Bóg ustanowił czas.
Stworzył wszystko, więc stworzył też czas.
Więc on jest tym, który stworzył czas. Ale on był zanim czas był. Wiecie, to są rzeczy, które się wymykają z naszego myślenia w ogóle. I nie dziwmy się, bo jesteśmy totalnie ograniczeni.
A my nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć rzeczy widzialnych, czyli wszechświata, że nie ma początku ani końca.
Dlatego mamy Słowo Boże. Słuchajcie, gdyby nie Słowo Boże, to byśmy się pogubili w tym wszystkim. Ludzie, którzy odeszli od Słowa Bożego i zaczęli na ten temat wymyślać różne rzeczy, pogubili się. To jest nie do ogarnięcia. I nie dziwmy się, bo jesteśmy ograniczeni. Natomiast mamy Słowo Boże i karmmy się tym, cieszmy się tym, bo to jest coś niesamowitego. Że Bóg nam otwiera takie, wiecie, okno na to, czego możemy o Nim się dowiedzieć. To jest takie okno. I ile Ci pozwoli zobaczyć, tyle widzisz. Tak może w przenośni trzeba uważać, żeby nie wypaść. Bo można się pogubić. Czyli odwieczny Bóg jest Panem czasu. Ja tak napisałem. Czy to jest jakiś inny Bóg w Starym Testamencie, w Nowym? To jest ten sam Bóg. Od początku do końca, jak czytamy Biblię, to jest mowa o tym samym Bogu. To jest ważne, bo niektórzy mówią, że Stary Testament to mówi o innym Bogu, Nowy o innym, tamten to Bóg nienawiści, a ten to Bóg miłości. Różne rzeczy ludzie opowiadają. Natomiast patrzmy na to, że to jest ten sam Bóg, który tak umiłował świat, że posłał swego Syna. Czyli w całym Piśmie Świętym jest mowa o tym samym Bogu. Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Jaki jest Bóg od wieków na wieki? Ten sam. To jest ten sam Bóg. Niezmienny. To znaczy, że On jest ten sam cały czas. On się nie zmienia. Nie zmieniają się Jego cechy charakteru, byśmy powiedzieli. Jego poglądy. Jego patrzenie na to, co stworzył. Bóg jest ten sam. On się nie zmienia. Tak jak On jest stabilny, byśmy tak powiedzieli. Tak jak są, czasami mówimy o ludziach. On stabilny w poglądach jest. Od młodości gdzieś tam do starości On jest stabilny w poglądach. Wiadomo, co On myśli. Tak? O ludziach tak mówimy. Ale teraz Boga należy szerzej to spojrzeć. Bóg jest ten sam. On jest taki sam cały czas. Czyli jeśli czytamy Księgi Kronik, czy czytamy Księgi Królewskie, czy czytamy Księgi nie wiem, historii Izraela, tak? Jeśli czytamy, nie wiem, sędziów i czytamy o Mesjaszu, czytamy nauczanie apostolskie, to pamiętajmy, to jest ten sam Bóg, który ma te same poglądy, byśmy tak powiedzieli. Który nie umiłował w pewnym momencie świata, tylko Paweł mówi, zanim świat powstał, on już go umiłował. On już przygotował ratunek, bo baranek został zabity od założenia świata. Pamiętajmy o tym. Żeby nikt nam nie dał, żebyśmy się nie dali zwieść różnym nauczaniom o dobrym Bogu, złym Bogu, o tym Bogu, który zmienia swoje poglądy, raz jest taki, raz taki. Pamiętajmy, Słowo Boże mówi, od wieków na wieki ten sam. Komu łatwiej zaufać? Komuś, kto jest zmienny jak chorągiewka, czy komuś, kto jest stabilny? Łatwiej jest takim, bo ty wiesz, czego możesz się po nim spodziewać. Bóg jest właśnie taki, niezmienny. Wiadomo, czego można się po nim spodziewać. On umiłował świat i tego się po nim można spodziewać. Czyli Boża mądrość się nie zmienia. Jego byt się nie zmienia. Jego podejście do ludzi się nie zmienia. Jego obietnice się nie zmieniają. Dlaczego? Bo on ma moc je wypełnić i one będą trwały, ponieważ on będzie trwał dłużej jak one. Nie zabraknie go nigdy. Bóg jest odwieczny w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest kolejny wniosek. Co Bóg może obiecać, skoro jest wieczny?
Wieczność.
Łatwo obiecywać, nie? Gruszki na wierzbie, tak? Jak ktoś nie ma mocy. Ale on może obiecać wieczność, bo jest wieczny. Jak się objawił odwieczny Bóg? Jak go można było zobaczyć?
W osobie Syna.
Przyszedł na ziemię. Ubrał w namiot. Tak? Rozbił namiot tutaj, jak mówi Jan. Bóg, odwieczny Bóg, objawił się w osobie Syna. Tak jak Jan mówi, czego ręce nasze dotykały? Słowa żywota. Dotykały słowa żywota nasze ręce. Przy końcu wieków objawił się wszystkim w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, w mocy zmartwychwstania i Syna Dawida według ciała. Rzymian, 1:3-4, przeczytajmy sobie, bo to piękne słowa są. To jest kwintesencja tego, kim jest Mesjasz. Rzymian, 1:3-4.
Synu Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie.
On nie stał się Synem Bożym. On pokazał, że Nim jest. Słuchajcie, to jest kolosalna różnica. On pokazał, że Nim jest. On powiedział, mam moc oddać życie i mam moc je wziąć. Nie Bóg zmartwychwstał. Człowiek zmartwychwstał. Według ciała potomek Dawida. Ale według mocy Ducha udowodnił, że jest Synem Bożym przez zmartwychwstanie. Co przygotował odwieczny Bóg? Co przygotował? Wieczność razem z Nim. Wieczne królestwo. Komu? Tak, tym, których obdarował życiem wiecznym. Obdarował go przez ich przez wiarę, tak? Ale tych, których On obdarował życiem wiecznym. Natomiast ich życie wieczne nie jest Jego życiem wiecznym. Jak czytacie, tam jest wiele rzeczy przygotowane. Drzewo, tak? Rzeka, wszystko jest. Natomiast On to przygotował. Ale zauważcie, On daje życie wieczne, bo sam jest wieczny. W Nim było życie. W Nim było życie. Jeszcze mam jeden wniosek, ostatni. Odwieczność Boga wymyka się z możliwości pojmowania człowieka, istoty ograniczonej w czasie i przestrzeni. Pamiętajmy o tym. I chodzi o to, żebyśmy to całkowicie pojęli. Tak jak nie jesteśmy w stanie pojąć trójjedyności Boga, to się wymyka z możliwości, dlatego że u nas to są, siedzą trzy osoby i tyle. I nie chce być inaczej. To się wymyka, ale tak jest. I na tym polega wiara. I pokora. Ponieważ człowiek musi uznać, że jest ograniczony. Wtedy jest bezpieczny. Macie jeszcze jakieś wnioski, które moglibyśmy zanotować? Czyli zastosowanie teraz. Kilka takich pytań do przemyślenia. Nie da się na nie odpowiedzieć tak i nie. Czy dostrzegasz niezmienność Boga w całym Piśmie Świętym? Że to ten sam Bóg. Czy ty to dostrzegasz? Bo czytamy Pismo Święte. Wiele fragmentów pamiętamy, ale czy dostrzegamy w nich właśnie to, że to jest ten sam Bóg? Czy patrzymy na to pod tym kątem? Drugie pytanie na zastosowanie. Jakie znaczenie ma dla ciebie świadomość, że Bóg nie ma początku ani końca? Jakie to ma znaczenie? Bo ktoś by powiedział, okej, no to jest wiedza pewna, ale ona nie zmienia jakiegoś mojego podejścia, czy jakoś nie wpływa na to, co ja myślę. Jakieś... Nie ma to na mnie wpływu. Dla mnie nie ma żadnego znaczenia konkretnego. Czy ma to jakieś znaczenie dla każdego z was? Zastanówcie się. Myślę, że częściowo ta lekcja daje odpowiedź na to pytanie. W jaki sposób wiedza, że Bóg jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki, wpływa na twoją wiarę? Jak wpływa na twoje zaufanie w obietnice Boże? I czy czasem zastanawiasz się nad odwiecznością Boga? A jeśli tak, to jak często? Czy w ogóle zajmuje to twój umysł?
Mógłbyś powtórzyć to wcześniejsze?
Tak. Jak wpływa, w jaki sposób wiedza, że Bóg jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki, ma wpływ na twoją wiarę? Jak wpływa na twoje zaufanie w Boże obietnice? I jak często, czy w ogóle zastanawiasz się nad tym, że Bóg jest odwieczny? Świadomość tego, że Bóg jest odwieczny, zrozumienie tego jest na tyle możliwe, na ile Bóg zechce nam to w naszej głowie poukładać. Natomiast wiedza na ten temat jest czarno na białym, jeśli mówimy o kartkach, napisana w Słowie Bożym. Możemy to lepiej zrozumieć, gorzej. Możemy to lepiej ogarnąć, inni gorzej. Może to być dla nas temat łatwiejszy bądź trudniejszy. Natomiast przyjęcie tekstu Słowa Bożego w wypadku każdego z nas jest takie samo. Możemy albo to przyjąć, albo mieć wątpliwości. Albo mnożyć pytania, które podważają tą prawdę, albo przyjąć ją i oddać chwałę Bogu. Każdy z nas ma wybór, jak podchodzimy do tekstu Słowa Bożego. Ale błogosławieństwo następuje wtedy, kiedy się z tym tekstem zgadzamy i oddajemy chwałę Bogu takim, jakim się przedstawił w swoim słowie. Bo to jest dowód zaufania. Warto o tym pamiętać. Kent Hovind kiedyś powiedział, że jego 1,5-kilogramowy mózg nie jest w stanie pojąć tego, jak jest wielki i wieczny Bóg. Tak powiedział. Czyli ubrał inaczej w słowa to, co też próbuję wam w tej chwili ja powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrozumieć, ale oddajmy chwałę Bogu. Bo mamy do czynienia z kimś, kogo nasz umysł nie ogarnia.
Ale to też na tym właśnie ta boskość przecież polega.
Ale to jest, tak, ale to jest niesamowite. Ponieważ zaufaliśmy komuś, kto wymyka się z naszego myślenia. Nie zaufaliśmy żadnemu człowiekowi. Nie zaufaliśmy żadnej istocie stworzonej. Zaufaliśmy Stwórcy. Dlatego zadałem te pytania. Jak wpływa to na twoją wiarę? Jak wpływa to na zaufanie do Boga? Jak często zastanawiasz się nad tym, z kim masz do czynienia? Bo czasami jest tak, że jest nam ciężko, jesteśmy zrezygnowani, mamy takie jakieś takie dołki, tak, myślenia. Jak sobie pomagamy? Gdzie idziemy? Jak się pocieszamy? Wiecie, sposobów na pocieszenie jest wiele. Żyjemy w takim kraju, w takim dobrobycie, że można sobie różnie poprawić humor. Natomiast mamy Słowo Boże. I czasami jest tak, że tylko to jest w stanie pomóc nam trwale. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Pomódlmy się.